Naprawdę cieszę się bardzo, że znowu się możemy widzieć.
Powiem szczerze, nie wiem jak wy, ale ja się emocjonalnie bardzo jakoś tak z wami, z kobietami łączę. Jeżdżę w różne miejsca i wszystkie należymy do jednej rodziny. I myślę, że to głównie jest powodem, że czuję się również częścią i tej społeczności, tej rodziny. Pamiętam jeszcze niektóre osoby, jak były młode, jak wychodziły za mąż. I dzisiaj się razem starzejemy i powiem szczerze, że no jest to wielkim przywilejem dla mnie, że możemy od czasu do czasu się przynajmniej zobaczyć i podzielić. Mam nadzieję, że w tej drugiej części dzisiejszego spotkania będzie taka okazja, że będziecie się może mogły w tym temacie wypowiedzieć. Może coś jakby potwierdzić, że to, o czym mówię, również w waszym życiu, bo przecież to, o czym będę mówić, to nie będą rzeczy nowe, ale to będą rzeczy, które połączyłam, wybrałam z Biblii po to, żeby nam pokazać, jak cudownie Bóg nas prowadzi, kobiety, na bazie kobiet, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie. Wspomniana tutaj Maria i Marta też dzisiaj będą przeze mnie, że tak powiem, wspominane po to, by pokazać nam, co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. Właśnie w tym celu, aby to, co jest w naszym życiu zablokowane, aby usunąć, aby żyć tą pełnią szczęścia i błogosławieństwa, jakie Bóg dla każdej z nas zaplanował. Amen? Zgadzacie się? Jesteście gotowe na ten temat? Czy można dzisiaj być kobietą szczęśliwą? Gdzie szukać dla siebie źródła spełnienia? Myślę, że każda nad tym się zastanawia, bo każda z nas pragnie być szczęśliwa, prawda? To szczęście, to pragnienie szczęścia jest jak gdyby wbudowane w naszą osobowość. Bo gdyby nie, tak nie było, czy byłybyśmy się w stanie tak poświęcać w naszym życiu, w tych wszystkich wyzwaniach, jakie niesie codzienność? Jeżeli chodzi o mnie, to powiem szczerze tak, że spotkałam się z różnymi poglądami na temat kobiecości i roli kobiety w różnych dziedzinach życia, a przede wszystkim w rodzinie. I zrozumiałam, że potrzebujemy takich praktycznych wskazówek i przykładów, w jaki sposób możemy być osobami właśnie prawdziwie, podkreślam, prawdziwie szczęśliwymi i jak być kobietami spełnionymi w życiu, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, kobietami według serca Bożego. Poznałam wiele wspaniałych kobiet w różnym wieku, bo moja służba już wynosi 22 lata, co najmniej takiej czynnej służby, więc naprawdę poznałam tysiące kobiet. Kobiet naprawdę szczęśliwych, które są wielkim błogosławieństwem dla innych. Jednak spotykam też mnóstwo cierpiących kobiet, które nie wiedzą, jak uwolnić się z więzów trudnej przeszłości, oczekiwań innych ludzi, depresji, uzależnień, a także i lęków, lub nie mają sił, by zmienić swoją trudną sytuację. Spotykam się również z kobietami w sytuacjach kryzysowych, które żyją w związkach z trudnymi ludźmi. Są codziennie okradane z radości i z tego wszystkiego, co chce nam Stwórca darować. A Stwórca stworzył każdą z nas po to, abyśmy były szczęśliwe. Słowo Boże wiele mówi na temat szczęścia. To słowo w Biblii jest zamienione błogosławiony człowiek, błogosławiona kobieta, błogosławiony będziesz, jeśli, prawda? Uwarunkowane jakimiś oczekiwaniami. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Bo kochane, Bóg chce nas przytulić, wypełnić miłością, życiem z pasją dla Boga i dla ludzi, dla których będziemy, my również staniemy się błogosławieństwem. Ale chciałabym tu powiedzieć jedno hasło, które tak bardzo mocno kiedyś do mnie przemówiło. Jak to zrobić? Jak się można do Boga przytulić? Słowo Boże mówi: przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. Jednym słowem, możesz być tak blisko Boga, jak tylko tego pragniesz, droga siostro. Od kogo to zależy? Ode mnie, od ciebie. Bo nie ma większej miłości niż Boga i nie ma innej drogi do pełnego poczucia bezpieczeństwa niż ukrycie się w ramionach pełnych miłości. Ale każdy sam musi się na to otworzyć. Nikt nie może tego zrobić za mnie, za ciebie, za nas. Nikt nie może przecież kochać kogoś za kogoś. Nikt nie może wierzyć za kogoś i nikt nie może za ciebie spotkać się osobiście z wielkim, świętym Bogiem, miłującym Ojcem. A On, jak czytamy w Biblii, czeka na ciebie z wyciągniętymi ramionami. Chce cię właśnie przytulić, ochronić, zapewnić o swojej miłości i dobrej przyszłości. Po prostu ma dobry plan dla każdej z nas. Amen? Drogie siostry, mówię to z autopsji. Moje życie świadome z Bogiem już trwa przeszło 50 lat. I przechodziłam różne doświadczenia, różne trudne momenty. Ale dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że zaufałam Bogu, przeszłam przez to. Szczęśliwie, zwycięsko. I ty też. Dasz rady przejść, jeśli zaufasz Bogu. Amen? Zresztą dzisiaj będziemy mówić o kobietach biblijnych, pokażemy, jak, w jaki sposób Bóg rozwiązywał ich problemy, ale w jaki sposób ich kształtował również. Kobieta, która zdumiewa mężczyznę od czasów Adama, w ostatnich latach uzyskała nowe i znaczące miejsce w społeczeństwie. Ruch kobiecy i liberalizacja zwróciły uwagę publiczną na rolę kobiety, sprawiając, że kobiety wszędzie zaczęły się poważnie zastanawiać nad swą pozycją w życiu. Niektóre przyjmują tradycyjny status kobiety, żony i matki, ciesząc się ze stabilności, jaką niesie ta rola. Inne natomiast zajęły radykalnie przeciwne stanowisko. W naszym pokoleniu stwierdzamy, co jest bardzo przykre, że matki porzucają dom, rodzinę, tylko z tego powodu, aby znaleźć swoją tożsamość. Ale cieszy mnie, że chrześcijańskie kobiety zwróciły się poważnie do Biblii, by ujrzeć, jak Pismo przedstawia rolę kobiety. W przeciwieństwie do tego, co niejeden mógłby sądzić, Biblia od samego początku wynosi pozycję kobiety. Widzimy Ewę jako istotę myślącą i działającą zupełnie niezależnie od męża. Jak to się skończyło? Wiecie. Innymi wybitnymi kobietami była Miriam, prorokini, i Debora, która była sędzią i dowódcą wojskowym. O niej później też coś więcej powiem. Jednym słowem, przez cały Stary Testament przejawiają się kobiety w różnorakich rolach. Natomiast w Nowym Testamencie powiedziano kobietom, że w Chrystusie są równe mężczyznom. Czytamy w liście do Galacjan 3:28. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Gdziekolwiek głoszono Ewangelię, tam wywyższano pozycję kobiety. To nie jest dzisiaj w moim temacie. Ten temat bardzo dogłębnie poruszam. Jest to temat postawa Jezusa wobec kobiet. Bardzo piękny, nie wiem, czy u was się tym tematem dzieliłam. Dzieliłam się, tak? Piękny temat pokazujący, w jaki sposób Jezus łamał stereotypy mające miejsce właśnie w jego pokoleniu, w tym czasie, kiedy on żył. Natomiast w kulturach pogańskich spotykamy dwie krańcowości. Albo uważa się kobiety za rzeczy, niewolnice mężczyzn, nieposiadające większej wartości jak zwierzęta na farmie, albo za kanarki w klatce, których zadaniem jest po prostu dawanie rozkoszy i zabawianie mężczyzn. Natomiast orędzie chrześcijańskie głosi kobietom, że są osobami o pełnej wartości, stojącymi niezależnie w obliczu Boga, który je kocha dla nich samych. I myślę, że dzisiejsza chrześcijanka ma raczej pogląd rozsądny na swoją kobiecość. Mówiłam już, że istnieją jednak adwokatki praw kobiecych, które uważają, że kobiety mogą i powinny wykonywać wszystko, co czynią mężczyźni. A w wypadkach krańcowych takie kobiety po prostu starają się zatrzeć różnice płci. Z drugiej strony istnieją odwrotne postawy tych, którzy uważają, że kobiety po prostu nie mają żadnych praw i są całkowicie poddane mężczyźnie. Natomiast myślę, że pogląd wyważony głosi, że kobiety są osobami wartościowymi, posiadającymi własne cechy charakterystyczne, przy których mamy po prostu sensownie przeżyć swoje życie. A jak? Za chwilę będę o tym mówić. Co dziś mówi Biblia do kobiet? Myślę, że warunki życia zmieniły się, dziękuję, całkowicie od czasów Ewy. Dziś kobiety żyją w świecie jakim? Zmechanizowanym, gdzie gotowanie, pranie, zmywanie naczyń dokonuje się przez naciśnięcie guzika odpowiedniej maszyny, co myślę zdumiałoby nasze starożytne kobiety, siostry. Amen? Jesteście Bogu wdzięczne? Ja bardzo jestem Bogu wdzięczna tego, kto wymyślił pralkę automatyczną. Już nie mówię o lodówce, o tych innych sprzętach, ale pralka automatyczna to jest super rzecz. Jak włączam pralkę, biorę Biblię i sobie siedzę, mówię, Boże, jakim cudownym okresie życia żyjemy, prawda? Że możemy w ten sposób czas wykorzystać, że nie musimy... Najgorsze było to płukanie. Bo wieszać trzeba, prawda? Włożyć trzeba, a wszystko się dzieje automatycznie. Czy jesteśmy Bogu wdzięczni, że w takich czasach żyjemy? Za każdy sprzęt, który używamy, jak to u was wygląda? Jesteśmy Bogu wdzięczni? Powiem szczerze, wczoraj przygotowałam, słuchajcie, pierogi, no bo jak ja często wyjeżdżam, to muszę jakoś mojego męża przekupić. Więc robię takie rzeczy, które on sobie może odgrzać, prawda? Albo bogracz robię, w zeszłym tygodniu byłam w Jastrzębiu, więc był bogracz. A tym razem zrobiłam pierogi, dlatego że on cały dzień dzisiaj jest w domu, a to na pewno podniesie mój obraz w jego oczach, bo to jest jego najbardziej ulubiony pokarm. Już nie mówię o moim wnuczku, który wczoraj jak do nas przyszedł, to całego pieroga wziął i o mało co się nie udusił. Tak bardzo lubi pierogi, więc dzisiaj rano też już mu zaniosłam i położyłam na stole w takim ładnym naczyniu. On mówi, co to jest? Ja mówię, pierogi, to daj, ja to zjem. Ja mówię, nie, mamusia ci musi podgrzać. I tak stoi, mówi, mamusia, daj mi te pierogi, mamusia, daj mi te pierogi. Czyli ma coś po dziadku. To taki przerywnik, kochani. Ale widzicie, jak jest ważne, jaką rolę możemy spełniać. To chociażby poprzez te pierogi. Mówią, że przez... do serca, prawda? Kochani, tak to już przy okazji wam powiedziałam, jaką rolę możemy spełnić właśnie w kuchni. Ale mimo tych fenomenalnych zmian w warunkach życiowych nie zmieniła się jednak natura ludzka. Ludzie nadal kochają się i nienawidzą. Są samolubni lub ofiarni. Powodują wojny lub pokój. Po prostu walczą ze sobą w stosunkach międzyludzkich, co jest, myślę, bardzo, bardzo przykre. Biblia ukazuje nam całą galerię kobiet, które potykały się z życiem w różnych okolicznościach. Czasami zwyciężały, niejednokrotnie upadały. Ich sukcesy i porażki są po prostu dla nas przykładem. Dzisiejsze kobiety mogą w nich dojrzeć obraz samych siebie. I dlatego chciałabym się przyjrzeć kobietom biblijnym, które posłużą nam za wzór przy rozwiązywaniu różnych sytuacji życia kobiet. Ewa. Chciałabym, byśmy popatrzyły, bo to jest długa historia. Ja tylko wyciągnę takie najważniejsze myśli, bo przejdziemy przez szybciutko przez cały stary, cały może nie, ale będziemy się skupimy się na kobietach, więc zacznijmy od Ewy. Dlatego popatrzmy na stopnie, którymi szatan doprowadził Ewę do grzechu. Wówczas rozpoznamy je, gdy on będzie nam je ukazywał. Pamiętacie słowa, jakie powiedział szatan do Ewy? Czy Bóg powiedział? Jeżeli cokolwiek sprawi, że zaczniemy powątpiewać w Słowo Boże, to pierwszy klin został już wbity, aby zniszczyć nasz stosunek przyjaźni z Bogiem. Amen? Jeśli coś podważamy. Ostatnio to rozmowa z młodą kobietą, która ma chłopca spoza naszej społeczności, z innego kościoła, gdzie jest bałwochwalstwo, gdzie jest wiele rzeczy, które Bogu się nie podobają. I przychodzi, przecież on też jest chrześcijaninem. Prawda? Czy Bóg miał to na myśli? Przecież to też jest, a Biblia nie mówi, że chrześcijanin. I już jest klin wbity, już dziewczyna jest zarażona, już jej myśli jak gdyby idą innym torem. Co zrobi, to będzie rządź. Amen? Bóg nas przestrzega. Nie łączcie się z niewierzą. Można znać Boga, to nie, można wiedzieć o Bogu, ale Go nie znać. Amen? I wczoraj mój syn tak powiedział, to tak było takie piękne, że jeżeli mąż będzie blisko Boga i jeżeli żona będzie blisko Boga, to ich życie będzie szczęśliwe. Amen? I na pewno nie będzie miejsca na rozwód. I tutaj o to chodzi, że trzeba być blisko Boga. A dlaczego tak się dzieje w świecie, że coraz więcej z rozwodów, prawda? Mam inny temat, z tym tematem pojadę o problemach współczesnych chrześcijan, o zagrożeniach. Dzisiaj o tym nie mówię, ale między innymi, tylko chcę podkreślić, jeżeli kwestionujemy Słowo Boże, już coś zaczynamy kombinować, wpadamy w pułapkę, a diabeł to na pewno wykorzysta. Jednym słowem, aby oprzeć się szatanowi, trzeba dobrze znać Słowo Boże. A kobiety powiedziały amen. Chociaż grzech oddzielił jednak Ewę od przyjaźni, jaką cieszyła się z Bogiem w Edenie, pozostała z Nim w relacji duchowej. Bo czytamy, że żałowała i rozpoznała, że synowie jej są darem od Boga. Czytamy, że jej trzeci syn, Set, prowadził ludzi do wzywania imienia Pana, dzieląc się zapewne nauką, jaką otrzymał od matki. To jest bardzo ważne, drogie siostry. A przykład, nie to, o czym mówimy o Bogu, tylko przykład naszej relacji z Bogiem ma wpływ na nasze następne pokolenia, na życie naszych dzieci. Gdzieś wyczytałam taką rzecz, bo różnie się zdarza, czasem dzieci odchodzą i bardzo to przeżywamy oczywiście. Chciałabym was zachęcić może tym hasłem, które tak gdzieś bardzo mocno pokazało mi pewną zaletę, że to wszystko, co wkładamy w nasze dzieci, tą perłę, Bóg jest w stanie w odpowiednim momencie wydobyć. Amen? Jeśli się modlimy o nich. Amen? Jeśli są ogarnięci naszą modlitwą. I nawet Bóg dał wolną wolę. Co Bóg takiego złego uczynił, że Adam i Ewa zgrzeszyli? Jaki błąd Bóg popełnił? Dał im wolną wolę. I Bóg tego nie zmienił. Bóg nikogo nie zniewala. To my podejmujemy decyzję, czy chcemy być blisko Boga, czy po prostu nam na Bogu nie zależy. A Bóg mówi tak, jeśli będziesz mnie miłował i będziesz mi posłuszny, będę z tobą. Jeśli nie, mnie tam nie będzie. Musisz sobie radzić sam. I popatrzcie, ten chrześcijański świat nie zna Boga. Słyszał o Bogu i nie żyje z Bogiem. I stąd takie rezultaty. Estera. Wiele można się nauczyć ze sposobu działania Estery, gdy się całkowicie poświęciła. To podobno niezwykłe możliwości często trafiają się osobom niezwykle obdarowanym. I taki był właśnie przypadek Estery. Nie będę o niej, przeczytajcie historię w Biblii. Bardzo ciekawa historia, ale takie kilka myśli. Kiedy nadeszła dla niej chwila prawdy, bo wiecie, król ją wybrał jako swoją żonę, ale nie wiedział, że ona jest pochodzenia żydowskiego. I nastała taka sytuacja, gdzie Żydzi mają być zagładzeni. I w tym momencie właśnie nadeszła dla niej chwila prawdy, ale wyszła z niej zwycięsko. Bo jej odpowiedź dana Mardechołuszowi dźwięczy od wieków. Jeśli zginę, to zginę. Co ona zrobiła? Po pierwsze, jakie właściwe trzy rzeczy zrobiła? Modliła się i pościła, czyli wyciszyła się. Po modlitwie podjęła plan. Modlitwa nie wyklucza myślenia, ale go uświęca, uzdalnia. I dzisiaj właśnie sobie dostałam takie, tutaj kartki włożyłam, nie wiem, gdzie teraz wrzuciłam, na temat modlitwy. Dostałam dzisiaj w internecie takie ciekawe myśli, odkrycia naukowców. Gdzie ja to dałam? Widział to ktoś, nie? Jak nie? Są. Możesz mi to dzisiaj Słuchajcie, no tylko takie maciupkie muszę to przybrać. Że modlitwa jest najlepszym remedium na stres. Herbert Benson z Uniwersytetu w Harvardzie, który przez ponad 30 lat prowadził badania związane z modlitwą, stwierdził, że modlitwa obniża stres, uspokaja i leczy. Doktor ten stwierdził przy pomocy obrazowania rezonansu magnetycznego, on po prostu udokumentował, że kiedy oddajemy się modlitwie, w naszym organizmie zachodzą pozytywne zmiany fizjologiczne. Kolejny psychiatra gdzieś tam w Północnej Karolinie sprawozdał na podstawie badań przeprowadzonych z udziałem 1700 osób, że ludzie, którzy regularnie się modlą, mają dużo zdrowszy system immunologiczny od tych, którzy tego nie robią. Jego badania wykazały również, że ci, którzy regularnie uczęszczają na nabożeństwa, żyją przeciętnie o 6 lat dłużej od tych, którzy tego nie robią. I nic dziwnego, gdyż ludzie w kościele modlą się zamiast się martwić. Amen? I ona to samo, zamiast się martwić, ona jest tam jeszcze wiele więcej, ale może na tym się skoncentrujemy. Modliła się, wyciszyła się i nie śpieszyła się. Pamiętacie, dwukrotnie zaprosiła króla, który się dopytywał, cokolwiek byś chciała, oddam ci pół królestwa. Nie śpieszyła się. Bóg, jeśli przeżywamy jakieś problemy, drogie siostry, to pamiętajmy, zróbmy, jeśli chcemy odnieść sukces, zróbmy to, co zrobiła Estera. Wyciszmy się, módlmy się, uspokójmy się i czekajmy na Pana. Amen? Bóg nam da mądrość. Co mamy mówić, w jaki sposób mamy mówić i nie śpieszmy się. Pozwólmy, by Duch Święty nas prowadził w tym, a odniesiemy sukces. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że triumf Estery nie dotyczył tylko jednego pokolenia. Żydzi na całym świecie obchodzą święto Purim na pamiątkę ocalenia Izraelitów przez Boga. Ja również dzisiaj zbieram żniwo z tego, że moja babcia i matka były oddane Chrystusowi. Ja jestem trzecim pokoleniem, moje dzieci i czwartym, a wnuczki piątym pokoleniem, które zbiera żniwo tego. Ktoś zaczyna i najtrudniej jest tej pierwszej osobie, w tym pierwszym pokoleniu. Jeśli oddasz swoje życie Bogu, diabeł będzie robił wszystko, żeby ciebie zniechęcić, żeby ciebie odciągnąć od Boga, bo on wie, że od ciebie się zaczyna pasmo błogosławieństw na przyszłe pokolenia. Powiem wam, ja mam taki przywilej, że mój dziadek był kaznodzieją, zakładał zbory, nawrócili się jego rodzice, rodzice jego żony, czyli mojej babci, jego kuzynowie i już nie żyje. To było gdzieś 90 lat temu, w 1920 roku, jak przyjął Pana Jezusa Chrystusa, został poszczony Duchem Świętym, był prześladowany, był biczowany przez patriarchów kościelnych. W więzieniu przesiedział 10 lat, ale popatrzcie, jakie żniwo powiedział. Dzisiaj jest nas ponad 1500 wierzących w naszej rodzinie, dlatego że te moje kuzynki mają wiele dzieci, po 10, po 8, jeden kuzyn ma 14 dzieci, wszystkie są wierzące. Pan Bóg im obficie błogosławi. To jest niesamowite. Pozwolić Bogu wejść w nasze życie. To jest początek czegoś wspaniałego, co ma oddziaływanie na następne pokolenia. Miriam, kobieta umiejąca wielbić. Miriam jest pierwszą kobietą nazywaną w Starym Testamencie prorokinią. Pamiętacie, po przejściu przez Morze Czerwone widzimy ją, jak przewodzi kobietom w takim tańcu uwielbienia i zwycięskim śpiewie. Czy wam się już zdarzyło, że podskakiwałyście z radości, kiedy coś takiego szczególnego przeżyłyście? Ja przeżyłam wiele takich momentów w swoim życiu, gdzie podskakiwałam. Powiedziałam, Boże, ja nie umiem tańczyć, bo nigdy nie tańczyłam, ale pląsałam, chodziłam po pokoju, podnosiłam ręce, wielbiłam Boga. Boże, Ty jesteś wielki, bo jeżeli Bóg okazał się wierny, wysłuchał nasze modlitwy, a mam takich wiele, wiele dowodów. Choćby ten przykład, że moja córka, którą urodziłam ja 13 wad, poważnych wad, wodogłowie, przerost prawej kolumny serca, brak nawyku ssania, no wiele, wiele, wiele innych rzeczy, roszcze podniebienia. I kiedy została w ciągu 8 lat całkowicie z wszystkiego uzdrowiona, jak może się taki człowiek zachować? Amen? 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 Ja potrafię się utożsamić z Miriam. Kochani, kiedy już nie mogłam śpiewać, już mi brakło słów, ponieważ jestem skrzypaczką, wzięłam skrzypce i śpiewałam i grałam. Bogu niech będzie chwała. A łzy tak mi ciekły. Powiedziałam, Boże, niech całe niebo, niech cały świat słyszy, że Ty jesteś wielki, Ty jesteś wspaniały. Amen. I coś podobnego przeżyłam właśnie, co przeżyłam Miriam. Myślę, że to był wielki cud, kiedy morze się roztąpiło, gdzie mieli za sobą wroga na karku i zostali wyratowani. Amen. Kochani, i myślę, że chciałabym was do tego też zachęcić, jeśli przeżywacie coś z Bogiem, chwalcie, chodźcie po pokoju, podnoście ręce i mówcie, jak wielki jest Pan. Ja coś podobnego przeżyłam kiedyś prowadząc, może już tutaj mówiłam ten przykład, ale nigdy go nie zapomnę, konferencję w Janowicach Wielkich. Była podobna sala, tylko że był sufit prosty i nad tym sufitem były pokoje, w których po prostu nocowaliśmy. I ja w czasie, kiedy ktoś inny usługiwał, ja poszłam na górę usiąść przy małym stoliku, usiadłam na krzesło, położyłam notatki i czekać na Pana, o czym miałabym mówić na następnej sesji. I chciałam sobie pewne myśli wypisać i tak modląc się, po prostu nie potrafiłam się skupić, bo na dole było uwielbianie. Kochani, pierwszy raz znalazłam się w takiej sytuacji, gdzie nie byłam w czasie uwielbiania, gdzie byłam wyżej i słyszałam. I tak pomyślałam, nie dałam rady. Wstałam i mówię, Boże, jakie to cudowne. Ja myślę, że Ty jesteś, że Ty się cieszysz, kiedy Twoje córki Ciebie chwalą. To jest takie wspaniałe, że mojego ducha podnosi. Ja mówię, Panie, czy Ciebie cieszy to, co ja zorganizowałam? Ja, Panie, mnie to samą cieszy, ale mam nadzieję, że Ciebie też. I słuchajcie, to było coś wspaniałego. Potem wieczorem Bóg do mnie przyszedł i powiedział, że cieszy mnie to, że podoba mi się to, co robisz. Halleluja. Drogie siostry, dlaczego? To mówię nie ku swojej chwale, ale żeby was zachęcić. Uwielbiajmy Pana, bo Bogu się to podoba. Amen. Nie czekajcie tylko na nabożeństwa. Ja wczoraj robiłam pierogi. Słuchajcie, śpiewałam sobie wiele pieśni. Wiele pieśni mogłam sobie... Pomyślałam sobie włączyć, ale czułam, że te pieśni są w moim, na moich ustach. Pomyślałam, nie, ja, Bóg chce, że Duch Święty chce, żebym ja Go uwielbiała. I tak mi się dobrze lepiło. Bardzo szybko zrobiłam i dobre były. Trochę przesolone, bo byłam za bardzo zajęta. Nieważne. Kochani, ale tak, żeby was troszeczkę zrelaksować. Kochani, no tak jest w życiu, coś za coś, prawda? Jak się nie koncentrujemy na tym, co robimy, to czasem to się kończy tak, jak się u mnie to skończyło. Ale mój mąż tym razem nie narzekał, bo Bóg mnie chyba ochronił, bo on bardzo jest wrażliwy na sól. To zauważył mój syn. Mówi, mama, co się stało? Ty nigdy takich słonych nie robiłaś. Ja mówię, a bo wiesz, dałam taką brędzę słoną, zrzuciłam to na brędzę. Może i to rzeczywiście był powód, bo zawsze dodaję brędzę do ruskich pierogów. Troszkę tak zaostrza. No ale powinna była mniej soli dać, prawda? Z powodu tego nie pomyślałam. Ale nie żałuję. Tą społeczność, jaką miałam przy lepieniu pierogów. Kochani, widzicie, możemy mieć zawsze społeczność z naszym Bogiem. I nawet przy pierogach można być szczęśliwym, prawda? I spełnionym. Miriam z przyjaciółkami wielbiły Boga w sposób, który po wiekach nazwał Pan Jezus wielbieniem w duchu i w prawdzie. I myślę, że podobała się Bogu ich postawa, bo Jezus powiedział później tak. Takich czcicieli chce mieć Ojciec. Jeśli ktoś notuje, to jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, 23 werset. Ale wyjątkowe przeżycia duchowe nie wykluczają możliwości grzechu. Miriam, jak znacie tę historię, stała się zarzewiem i przywódcą buntu, bo w Księdze Liczb, w 12 rozdziale, w 1-2 wersecie czytamy, że Miriam i Aaron porozumiewali się na boku, wymieniając poglądy o małżeństwie Mojżesza. Ale ten werset, wiecie czym się kończy? Jakim stwierdzeniem? A Pan to słyszał. Dobrze jest pamiętać, że Pan słyszy nasze rozmowy, nawet prywatne i te intymne, kiedy to niby nie plotkujemy, lecz, tak by to nazwać można było, jedynie omawiamy sprawy. I gdy Pan usłyszał zarzuty stawiane Mojżeszowi, przemówił w jego obronie. Czy nie chciałybyśmy żyć w takiej bliskości z Bogiem, że przemawiałby w naszej obronie, gdy nas ktoś krytykuje? Ale Miriam została ukarana. Kara wymierzona Miriam ukazuje zarówno Bożą świętość, jak i miłosierdzie. Grzech zostaje ukarany, ale na skutek modlitwy wstawienniczej braci została uzdrowiona. Jednak smutnym rezultatem grzechu był uruchomiony cykl cierpień, które trwają nawet wtedy, gdy grzech zostaje wybaczony. Miriam została bardzo szybko uzdrowiona, ale przez 7 dni niemal 2 miliony ludzi zostało zatrzymanych w drodze do ziemi obiecanej z powodu złośliwego języka Miriam. Niech nas Pan Bóg zachowa od krytyki, od krytykowania pastora, zborów, starszych, innych. Drogie siostry, coś wam powiem. Jaka jestem szczęśliwa, że mogę na każdego patrzeć tak, jak Bóg na nas patrzy. Nikt z nas nie jest doskonały. Amen? Każdy ma jakieś słabości, ale nie jest naszą rolą zmiana drugiego człowieka. Czyja to jest rola? Ducha Świętego. Pozwól, módlmy się, wstawiajmy się tak, jak wstawiał się Aaron i Mojżesz. Amen? A Bóg wszystko jest w stanie uczynić, zmienić człowieka, przebaczyć mu. Dlatego nie chcę wchodzić w ten temat, a chcę rzucić taką myśl, że najbardziej nawet duchowym osobom może się zdarzyć, że popadną w grzech. Ale pamiętajmy, że jeśli się opamiętamy, to Bóg jest w stanie nam przebaczyć. Nigdy do tego nie wracajmy, ale weźmy sobie lekcję i nigdy nie wytykajmy palcem osoby, której to się zdarzyło, bo wczoraj jej, dzisiaj się to może zdarzyć również tobie. A takie omawianie spraw to jest taka rzecz, którą kobiety lubią. Ja się z tego wyleczyłam. Wiecie, kiedy to się najczęściej zdarza? Kiedy mamy jakąś taką szczególną przyjaciółkę. Wiecie, czego się nauczyłam? Bóg mnie tego nauczył. Przez bolesne doświadczenia, żeby traktować wszystkich jednakowo. Tak jak Bóg na nas patrzy. Nie ma szczególnych ludzi. Nie ma szczególnych przyjaciół. Amen? Nie ma. Że ta jest lepsza, ta jest gorsza. najlepszym przyjacielem. Najlepszym przyjacielem uczyńmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Z Nim możemy o wszystkim rozmawiać. I na pewno się nie zawiedziemy. Amen? Amen? To jest moje doświadczenie po 50 paru latach. Bo człowiek nigdy nie do drugiego człowieka. Ale musimy się nauczyć, że wszystkich miłujemy jednakowo miłością, tak jak Pan nas miłuje. Amen? I wtedy to jest bezpieczne. Wtedy mogę na wszystkich patrzeć takim jasnym wzrokiem, bo miłość moja do każdej z was jest jednakowa. Amen? Mimo, że mamy może bliższe jakieś relacje, ale to nie znaczy, że to ma ograbiać potencjał mojej miłości wobec ciebie. Tak samo. Bóg ciebie kocha, jak i mnie. I tak samo masz takie same możliwości, jak ja. Jeśli Bogu pozwolisz, by On ciebie uchwycił, możesz tak również stać się Jego narzędziem. Amen? Rebeka. Jest to oblubienica, której małżeństwo zakończyło się niestety goryczą. Są cztery podstawy dobrego małżeństwa. Stabilizacja finansowa, zgodność seksualna, dostosowanie się społeczne i dojrzałość duchowa. Myślę, że Izaak i Rebeka w każdej z tych czterech kategorii mogli mieć wysoką ocenę. Izaak przecież posiadał co? Mieszkanie, własny namiot czytamy. Czyli też byli wyraźnie dopasowani seksualnie i zgodni z innymi członkami rodziny. Bo nie czytamy o problemach z teściami, czyli pomiędzy Abrahamem a Rebeką oraz Izaak, czytamy o tym, potrafił się modlić. Mieli wszystkie elementy potrzebne do dobrego małżeństwa, ale wkrótce, po narodzeniu się bliźniaków, chłopców, zarysowuje się konflikt. Izaak, czytamy, kocha Ezawa, a Rebeka kochała Jakuba. Myślę, że faworyzowanie jednego dziecka ponad inne sprowadzi zawsze nieuniknione podziały w domu. Czujni rodzice unikaliby takiej sytuacji za wszelką cenę. Mogę tylko jedno powiedzieć, że rozumiałam tę prawdę, bo mamy troje dzieci, które już są dorosłe. Jest tak, że jedno dziecko łatwiej prowadzić, drugie trudniej, prawda? I tak przez to, że jedno jest łatwiejsze, to serce nasze jest bardziej otwarte, ale o jedno się modliłam, żebym mogła wszystkie miłować jednakowo miłością. I niektóre wymagały więcej poświęcenia, by tę miłość do tego dziecka bardziej wykrzesać. Ale powiem wam, opłaciło się. Bo moje troje dzieci za sobą przepadają. Dam wam przykład. Coraz bardziej to do mnie dociera, bo o to się zawsze modliłam, żeby moje dzieci były blisko siebie, żeby siebie kochały, żeby sobie nie zazdrościły, żeby sobie pomagały. No wiecie, no, ta córka, o której wspomniałam, jest w środku, najstarsza córka i trzecim dzieckiem jest syn. I nasz syn mieszka z nami na razie, za rok się będzie wyprowadzał, buduje swój dom i wyobraźcie sobie, i on, teraz były święta i przyjeżdża ta córka z Warszawy, bo ona jest najdalej od nas i on już jej na święta wielkanocne zaplanował 3 dni u niego, 3 dni u nas i 3 dni u najstarszej córki, bo on ją też chce mieć. Nie jest to piękne, drogie siostry? I też ustaliliśmy, kiedy się razem spotkamy, w którym domu. No planista niesamowity, taki przywódca, trochę się rządzi, może i za bardzo, ale jest to w dobrym kierunku, żeby być blisko siebie. Dlaczego miałabym tego nie uszanować? A nie jest to piękne, kochani? To tak sobie, najpierw to tak powiedziano, słuchaj, no zostaw to nam, mamo, bo ja wam nie wierzę, wy mi jej nie dacie. Jak tak powiedział, pomyślałam, synu, ja jestem nawet gotowa z tych moich 3 dni zrezygnować. Ja się bardzo cieszę, że tak bardzo kochasz swoją siostrę, że chcesz ją mieć tak blisko. Nie jest to fantastyczne, drogie siostry? Dotarło do mnie, że tak bardzo ją kocha, że chce ją mieć. Chce mieć ją blisko siebie. A tak naprawdę ona 10 lat jest od niego starsza. No i jest niewysoka, on jest wysoki. Jak stoją, wiecie, a kiedyś było tak, że ona się nim zajmowała, bo ona już miała 15 lat, on miał tylko 5. A teraz no była taką mamką, bo ja często już w tym czasie wyjeżdżałam, kochani, ona się nim zajmowała. Pamiętam taki jeden moment, byłam w Stanach Zjednoczonych, dzwonię do domu i mówię, co tam słychać, mieszkaliśmy wtedy w Warszawie. Ona mówi, mamo, on chodzi po dachu kościoła, co ja mam zrobić? No nie słuchał jej. Ja wiedziałam, że on jej nie posłuchał. Ja mówię, Dorotko, nie gniewaj się, ale chcę cię jedną rzeczą pocieszyć. Właściwie dwoma. Pierwszą to tą, że dach jest płaski, więc nie spadnie, nie jest wysoki. To jest chłopak, no gdzie on ma w Warszawie się zabawić? Poszedł z kolegą. A ponieważ mieszkaliśmy na drugim piętrze, akurat koło naszego wejścia do mieszkania był ten otwór na dach. Ja mówię, a druga rzecz dobra, to chcę ci powiedzieć, nic mu nie mów. Zejdź do gospodarza na mój koszt. Niech kupi, jak się nazywa, kłódkę, dziękuję bardzo, i niech zamknie. I do dzisiaj ta kłódka tam wisi. Kochani, jest sposób, zawsze jest jakiś sposób, a tylko daję wam taki przykład. No, takie, tak to wyglądało kiedyś, a dzisiaj za sobą przepadałem. To jest piękne, kochani, naprawdę. Ale jeszcze jedna rzecz, ona mu do dzisiaj chce matkować. Ja mówię, Dorotko, nie, nie, on już jest żonaty, on ma, ona, mamo, martwi się o tamte. Ja mówię, nie, Dorotko, uspokój się, ja też go musiałam oddać jego żonie i już i ta moja odpowiedzialność spadła na nich obojga. I po prostu już nasza rola się skończyła i ciągle jej muszę podpowiadać, bo ona tyle lat no, się opiekowała nim przez prawie 20 lat, kochani. No bo tyle czasu razem mieszkali, więc coś takiego z tego wynikło. Ale to tak na temat równego traktowania dzieci. Bo co wynikło w rodzinie Izaaka, wiecie, kochani? Tak się zastanawiałam nad tym małżeństwem, bo lata mijające niestety wniosły w ten dom rozłam, który jednak począł się wcześniej w miłości. Gdzie podziało się sumienie Rebeki, kiedy wiązała koźle skórki na rękach Jakuba, aby wyglądały tak owłosione jak Ezawa? Gdzie odpowiedzialność i rozum i rozeznanie, kiedy szykowała potrawę, której użyto, aby oszukać i manipulować Izaakiem? Gdzie prawdziwe uczucia, które nakazywałyby jej traktować jednakowo dzieci i nie dozwoliłyby na postępowanie, które miało wynieść jedno dziecko nad drugie? Myślę, że historia ta potoczyłaby się inaczej i to chcę mocno podkreślić, drogie siostry, jako przestrogę dla nas. Gdyby Rebeka nie ujęła sprawy w swoje ręce i nie starała się odegrać roli Boga. Lepiej postępować za radą psalmisty. Poleć Twe ścieżki Panu, ufaj Mu, a On Cię poprowadzi. A w innym miejscu On wszystko dobrze uczyni. Tragiczne jest zakończenie tej historii. Po prostu to zdradzieckie postępowanie Rebeki sprawiło, że utraciła jedyną osobą, którą kochała na świecie, czyli Jakuba. Oddalenie i smutek były rezultatem jej grzechu, a małżeństwo, które tak słodko się rozpoczęło, zakończyło się w goryczy. Nie żyli szczęśliwie po tym, jako małżeństwo. Biblia nie mówi, czy jeszcze kiedyś ujrzała Jakuba. Bo gdy powrócił po wielu latach, nie ma o niej wzmianki, ale wyobraźcie sobie, jest wzmianka o Izaaku, o tym, który umierał i tak odczuwał, że już odejdzie. On przeżył, bo widzicie, Bóg nie błogosławi kłamców. Amen? Bóg nie błogosławi kłamców. Jest napisane, że w Królestwie Bożym, tam w niebie kiedyś nie będzie kogo? Między innymi kłamców. Amen. Więc niech to dla nas będzie przestroga. Drogie siostry, pamiętajcie, że Boga się nie da oszukać. Możemy oszukać samych siebie, innych ludzi możemy oszukać, ale Boga nigdy nie oszukamy. Bóg zna nasze serce i słyszy słowa, które wypowiedzieliśmy. Kiedyś z nich znamy rachunek. A Lea była żoną człowieka, który kochał inną kobietę, jej siostrę, Rachelę. I z tego powodu Lea była bardzo nieszczęśliwa. Myślę, że tylko osoba, która przeżyła zdradę, potrafi wyobrazić sobie cierpienie kogoś, kto został porzucony dla innej osoby. Takie odrzucenie uderza najbardziej w naszą wartość jako człowieka. Znacie tę historię, że w małżeństwie z Jakubem Lea urodziła synów, którzy byli dla niej źródłem radości i powodem do uwielbienia Boga. Bo Bóg, obdarowując ją dziećmi, w ten sposób właśnie pomógł jej przejść przez cierpienie. Lea to doceniła i nie mogąc zdobyć miłości męża, po prostu cieszyła się dziećmi. Myślę, że w życiu każdej z nas nie jedna rzecz jest darem od Boga, tylko musimy to zauważyć i docenić. I po to, aby Bóg nas rozradował i pomógł nam przejść przez ogień cierpień. Nie znam Twojego życia, może przechodzisz przez jakieś doświadczenia, ale skoncentruj się nie na tym, czego nie masz, ale na tym, co masz. I zacznij być wdzięczna Bogu. A to pomoże ci odnaleźć swoje spełnienie, swoje szczęście. Jedna jest rzecz, którą mogę tylko podpowiedzieć, że bez względu na to, co miało miejsce w twoim życiu, proś Boga o łaskę przebaczenia i rób wszystko, aby twoje małżeństwo zostało scalone. Amen? Wierzycie w to, że Bóg wszystko może? Że Bóg może zmienić każdego człowieka i twojego męża, jeśli coś takiego miało miejsce w twoim życiu. Zawsze sobie mówię, jeśli mnie zdradzisz, nawet nie myślmy o tym, nigdy cię, to jest powód do... Nie, nigdy niech z naszych ust nie wypłynie słowo rozwód. Zostawmy nasze życie i decyzje Bogu. Amen? A Bóg wszystko może dobrze uczynić. Byłam już na dwóch ślubach, gdzie pani Kowalska wychodziła za mąż za pana Kowalskiego, bo mu przebaczyła. I byli szczęśliwi. Wiecie, jaka rodzina była szczęśliwa. I diabeł był zwyciężony. Amen? Diabeł przychodził po to, by kraść, zniszczyć, zabierać. Widzicie, co siał Jakub, to zbierał. Także niech ten przypadek będzie dla nas takim ostrzeżeniem. Jednym z najpiękniejszych obrazów macierzyństwa w Biblii jest historia Anny, zapisana w pierwszej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale. Już wiecie, o kim chcę mówić. Anna była nieznana, ale wywarła wpływ na syna, a jego wpływ na Izraela przypadł w jednym z najbardziej krytycznych momentów historii. Wcześniej czytamy, że Anna nie miała dzieci, a mąż jej po prostu nie rozumiał, a jego druga żona obrzydzała jej życie. Czy można znaleźć lepszy powód usprawiedliwiający odsunięcie się od świata i użalania się nad sobą? Ale Anna rozwiązała swój problem twórczo. Zamiast zamknąć się w gniewie i żałości, po prostu zwróciła się ku górze z błaganiem. Czytamy w 18 wierszu co? Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy. I wiele można się nauczyć z modlitwy Anny. Po pierwsze, modliła się i słuchajcie, i gorzko płakała. W 10 wersecie czytam. Ona dzieliła się po prostu tym swoim rozgoryczeniem. Nie roznosiła go między ludzi, ale z Panem się dzieliła. Myślę, że to jest naszym przywilejem, że możemy powiedzieć Bogu dokładnie, co czujemy. I tutaj mamy przykład, że kobietę może rzeczywiście zrozumieć tylko Bóg, który ją stworzył. Jeszcze dodam, druga kobieta może. Amen. Po drugie, w swej modlitwie była bardzo precyzyjna. Po prostu wiedziała dokładnie, czego chce od Boga i co ona uczyni w zamian. Powiem wam szczerze, że ja też podobną modlitwą się modliłam. Po drugim dziecku z tymi problemami, kiedy Bóg ją uzdrowił po 8 latach, ja już na początku prosiłam Boga, żeby zatrzymał moje łono, żebym mogła dojść i do takiego stanu, do stanu takiej równowagi i duchowej, i fizycznej. I prosiłam Boga, Boże, i bardzo pragnę mieć syna, ale teraz tym razem proszę, żebyś Ty mnie pokierował w Twoim czasie, żebym była pewna, że urodzę zdrowe dziecko. Jeżeli ktoś urodził chore dziecko, ja coś takiego przeszłam, to potem ma obawę, że kolejne również może być z takimi albo innymi problemami. I wcale się nie dziwię, że ludzie w świecie nieznający Boga się boją. mieć kolejne dziecko. Ale ja postanowiłam Bogu zaufać. I po 8 latach, kiedy właśnie tak tańczyłam i tak się cieszyłam, że została całkowicie uzdrowiona i że będzie żyła, to powiedziałam: Panie, a teraz chciałabym, żebyś mi pomógł wypełnić moje przyrzeczenie. Chciałabym, a najlepiej bym chciała bliźniaki. Jak powiedziałam mężowi bliźniaki, to on był przerażony. A on mówi: kobieto, nie wiesz, co mówisz. A ja mówię: nie wiem, co Pan Bóg mi da, ale bardzo bym chciała, żeby to był chłopak. I wiecie co? Ponieważ wcześniej, kiedy zachodziłam w ciążę, no to jak już byłam w ciąży, to się modliłam: Panie, jeśli proszę Cię, żeby to był chłopak. Ale potem się doczytałam, że to już za późno, że w momencie taki jest człowiek. I za jednym razem, i za drugim. Byłam zawiedziona, zawsze dziewczynki, ale Pan Bóg wiedział, co miał dać. I ja teraz powiedziałam: nie, ja teraz będę się najpierw modlić i niech Duch Święty mną poprowadzi. I rzeczywiście tak było, że ja wiedziałam, w którym dniu się mam złączyć. No kobieta potrafi i wie, co ma zrobić. W każdym bądź razie, kochani, modliłam się, jak się złączyłam z mężem, i powiedziałam: Panie, pomóż najlepsze geny, bo ja chcę to ofiarować Tobie, ten dar, który mi dasz, ofiarować Tobie. I drogie siostry, i tak widzę, jak Bóg zmienia mojego syna, jak go pociąga, jak mój syn zaczyna żyć Bogiem. W tej chwili buduje dom, ja wiem, że przez ten rok jest zajęty, bo to jest trudne przedsięwzięcie. Jest młodym człowiekiem, nie ma jeszcze 30 lat, a na 30 będzie miał już dom. To wielka łaska od Boga, bo wiem, że później, kiedy już mają dwoje dzieci, także będzie mógł jeszcze więcej poświęcić się w służbie Bogu. I to, co słyszałam od Boga, że będzie misjonarzem, nie wiem gdzie, kochani, ale modlę się i codziennie się modlę, żeby to, co Bogu obiecałam, żeby się stało realne. Dlaczego wam o tym mówię? Nie chwalę się, nieważne, ale ja was zachęcam, że można z przykładu kobiet biblijnych wiele się nauczyć. I ja się nie zawiodłam i Bóg mi pobłogosławił, dał mi syna. I ponieważ obiecałam Bogu, że tak go wychowam, dzisiaj rano, kiedy ja się przygotowałam, to wiecie co? Oni mieszkają nade mną, co słyszałam, i tak do męża mówię: popatrz, to co kiedyś ja robiłam wobec naszych dzieci, teraz syn robi wobec swojego syna. Kto z Bożył, fruwające ptaszki, fruwające ptak ze synem śpiewał, a on: nasz ojciec Bóg. I tak krzyczy ten nasz wnuczek. Nie jest to piękne, kochani, ma dopiero, będzie miał 3 latka. I to co wnosimy, przejmują następne pokolenia, drogie siostry. Amen. Tego ducha, którego przekazujemy naszym dzieciom, one przekazują swoim dzieciom. I czy to nie jest powód do radości, do spełnienia, do szczęśliwości? Czy może być większe szczęście niż to, że nasze dzieci są w Bogu? Bo są w najbezpieczniejszym miejscu, są pod najlepszą ochroną. A myślę, że dla kobiety, która ma ten komfort, poczucie szczęścia i spełnienia, wiecie, co jest fundamentem? Poczucie bezpieczeństwa. Amen. Przynajmniej w moim wypadku. Jeżeli czuję się bezpieczna, że Bóg wszystkim kontroluje, kochani, nie ma lepszej pozycji, lepszego miejsca. Amen. Jeśli nawet wątpisz, to zaufaj Bogu. I będę mówić w drugiej części o czymś, co nam najbardziej przeszkadza. I mam nadzieję, że się z tym uporamy, że wyjdziemy z tego spotkania o wiele bardziej wzmocnione, że nie będziemy się obawiać, że nie damy się zastraszyć wrogowi, że będziemy iść do przodu, bo Bóg nasz jest silniejszy. Amen. I pamiętajmy, ostatni ruch należy do kogo? Do Boga. Amen. Bez względu na to, co widzimy, co słyszymy, cokolwiek przeżywamy. Popatrzcie, Anna uchwyciła się Boga. Zawiodła się? Potem czytamy, że miała jeszcze więcej dzieci. Ale tego jednego wymodliła i była wierna w tym, co obiecała. I jeszcze taka ważna tutaj rzecz, trzecia, że uporczywie jest napisane, że mamy się modlić, ale także w błaganiach. Taki jest jeden werset, w tej chwili ten początek mi uciekł, ale nie tylko w modlitwie, ale w błaganiach. Ja pamiętam, jak modliłam się o moment, kiedy nasza córka miała się udać na zabieg wodogłowia. Miała 2 miesiące. To były błagania, to nie były już słowa. To były łzy, to były westchnienia. Powiedziałam, Panie, nie wiem, ale wierzę, że nawet jeśli ten zabieg udaje się 1 na 1000, to wierzę, że on się uda. I kiedy się udałam do szpitala, w następny dzień, nie, Bóg się jej dotknął i nie trzeba było zabiegu, bo Bóg się dotknął i zaczęło się wszystko cofać. Amen. Kochani, ale to nie tak, że my się pomodlimy, o i Bóg nas nie wysłuchał, Boga nie ma. Nie, to masz to, czemu się poświęcisz. Masz to, czemu się poświęcisz. Czy codziennie modlisz się o swoje dzieci? Czy codziennie budujesz swoje zaufanie i relacje z Bogiem w tej sprawie? Na ile ta gorliwa jest ta twoja modlitwa? Popatrzcie, wiecie, jak się to skończyło, jak zareagował Heli. Do tego stopnia była zaangażowana w modlitwę, że on pomyślał, że ona jest piana. Nie zachowywała się tak normalnie, jak ludzie w kościele się zachowywują. Zachowują, przepraszam. Widzicie? I ja jedno wiem, to tego się nauczyłam, jeśli mogę wam przekazać. Jeśli czegoś od Boga potrzebujemy, zaangażujmy się w to. I nie, i do końca trwajmy w tym. A ja czekałam 8 lat. I pamiętam dokładnie ten okres, każdy prawie dzień. To i pracowałam, i byłam matką, i żoną, i wychowywałam dzieci. Ale cały czas miałam na sercu Boga i Jego możliwości. I ufałam Bogu. I nie zawiodłam się.